złodziej. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Ewangelia Łukasza rozdział 23 wersety 42 i 43. Ci, którzy uważają zbawienie jako ucieczkę od wiecznych mąk do raju i polegają tylko na przypadkowych okolicznościach zasługi, widzą w tej opowieści doktrynę o wyborze podając za przykład Jezusa, któremu podobały się pocieszające słowa jednego złodzieja, wybierając go do nieba, a drugiemu mówiąc, iż powinien smażyć się całą wieczność, ciężko i bezlitośnie. Jeśli Pan Bóg uczynił zbawienie taką loterią, taką przypadkową sprawą, ci, którzy tak wierzą, powinni mieć mało do powiedzenia o loteriach kościelnych, a jeszcze mniej o ziemskich. Ale nie o tym mowa. Ewidentnie ten fragment Biblii został źle zrozumiany. Aby go lepiej pojąć, przenieśmy się i zastanówmy nad tamtymi okolicznościami i powiązaniami. Jezus został skazany i właśnie wykonywano na nim wyrok za zdradę Cezara, gdyż powiedział, że on jest królem, mimo iż wyjaśnił im, że jego królestwo nie jest z tego świata. Nad jego głową, wyryty w trzech językach, był dany mu zarzut, to jest król żydowski. Wiedzieli o jego twierdzeniach i naśmiewali się z niego wszyscy oprócz jednego ze złodziei ukrzyżowanych razem z nim. Niewątpliwie słyszał o Jezusie i jego cudownym charakterze i w sercu mówił sobie, to naprawdę jest dziwny i wspaniały człowiek, kto wie, czy to, o czym mówi, nie jest bezpodstawne? On na pewno żyje blisko Boga, z pewnością nie zaszkodzi porozmawiać z nim po przyjacielsku. I gdy napomniał swojego towarzysza mówiąc o niewinności Jezusa, cała wyżej opisana rozmowa miała miejsce. Nie możemy twierdzić, że ten złodziej miał jakieś właściwe i oparte na długich doświadczeniach pojęcie o Jezusie, nic poza zwykłym uczuciem, że za chwilę umrze, a w tym momencie troszkę nadziei było lepsze niż nic. Aby dodać mu więcej uznania, powinniśmy postawić jego wiarę ponad wszystkimi apostołami i wyznawcami Jezusa, którzy opuścili go i uciekli, a po trzech dniach mówili, myśleliśmy, że to on wskrzesi Izrael. Nie mamy wątpliwości w rozumieniu życzenia złodzieja. Miał on prośbę do czasów, kiedy Jezus osiągnie władzę w swoim królestwie. Teraz zwróćmy uwagę na odpowiedź Jezusa. Nie mówi on, iż nie ma królestwa, wręcz przeciwnie, swoją odpowiedzią daje znać złodziejowi, że jego prośba była prawidłowa. Słowo tłumaczone jako zaprawdę to greckie słowo amen i oznacza niech tak się stanie, tak jak pytaliście, powiadam ci dziś. W ten smutny dzień, kiedy wydaje się, jakbym był oszustem i zaraz miał umrzeć jako zbrodniarz, będziesz ze mną w raju. Istotą rzeczy jest, że kiedy Pan ustanowi swoje królestwo, złodziej zostanie zapamiętany i będzie w raju. Zwróćcie uwagę, że zmieniliśmy miejsce przecinka w cytacie sprzed słowa dziś na posłowie dziś. To wydaje się zrozumiałe i sensowne. Jezus mógł powiedzieć więcej, gdyby chciał. Mógł wytłumaczyć złodziejowi, że został wyróżniony, aby wstąpić do raju, gdyż właśnie wtedy Jezus składał swój okup, umierając za jego grzechy. Mógł mu także powiedzieć, że umiera oraz składa okup także za drugiego złodzieja, jak i za gapiący się i naśmiewający się tłum, a także za miliony jeszcze nienarodzonych i miliony już umarłych. Wiemy to, ponieważ wiadomo, że Jezus Chrystus, z łaski Bożej, skosztował śmierci za każdego. Więc jak przez Adama wszyscy umierają, tak przez Chrystusa wszyscy będą ożywieni, aby powrócić do stanu z ogrodu Eden, który został odebrany przez grzech pierwszego człowieka i został przywrócony przez sprawiedliwą ofiarę Chrystusa. Jak pokazano, ogród Eden stanowi przykład doskonałej i pięknej ziemi, na której nie ma zła. Słowo raj jest pochodzenia arabskiego, nie greckiego. Oznacza ono ogród. Tłumacze przedstawiają pierwszą Mojżeszową rozdział 2 werset 8 jako: zasadził Pan Bóg raj w Edenie. Kiedy Jezus ustanowi swoje królestwo, zwiąże zło, i tak dalej, ta ziemia stanie się rajem, a dwóch złodziei oraz wszyscy w grobach wstaną doń. Przestrzegając jego prawa będą mogli w nim żyć na zawsze. Nie wątpimy jednak, że życzliwe słowa wypowiedziane w ciężkich czasach do Pana łask będą równie hojnie wynagrodzone jak kubek zimnej wody, czy skromne przysługi wyświadczone tym, których król nie wstydzi się nazwać swoimi braćmi. Ale czy mamy prawo zmieniać miejsce przecinka? Oczywiście, gdyż interpunkcja w Biblii jest bezpodstawna. Pisarze Biblii nie używali przecinków. Została wynaleziona około 400 lat temu. Jest nowoczesnym udogodnieniem i powinna być użyta, aby nadać harmonię i składnię z innymi pismami. Ta harmonia i składnia uzyskana jest dopiero przez interpunkcję nadaną przez nas. Gdy czytać z przecinkiem nadanym w Biblii, dowiedzielibyśmy się, że Jezus i złodziej odeszli gdzieś tego dnia, co jest sprzeczne z tym, co czytamy w Ewangelii Łukasza rozdziale 24 wersecie 46, Ewangelii Jana rozdziale 20 wersecie 17, Ewangelii Jana rozdziale 3 wersecie 13. Zwróćcie uwagę, że w ostatnim tekście słowa, który jest w niebie, przepis tłumacza, tych słów nie ma w nowym polskim przekładzie, w angielskim New King James Version jest, koniec przypisu tłumacza, były dodane później, jak wykazano w najstarszych manuskryptach.